Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
Panie prezydencie, to na początek krótka piłka, dosłownie. Czy Pogoń Szczecin już została sprzedana?
Według mnie jeszcze nie, natomiast trwają zaawansowane rozmowy na ten temat. Pan prezes Moroczek od dłuższego czasu deklaruje chęć sprzedaży pakietu kontrolnego Pogoni. No i ma partnera w tej dyskusji, inwestora z Kanady. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem ostrożnym optymistą.
No właśnie, pana imiennik na naszym radiowym Facebooku pyta o pańskie wrażenia po spotkaniu z potencjalnym właścicielem, Kanadyjczykiem, jańskiego pochodzenia.
Są pozytywne, natomiast oczywiście zawsze diabłutki w szczegółach. To jest kwestia z jednej strony oczywiście ustaleń pomiędzy panem prezesem Roczkiem a nabywcą tego pakietu kontrolnego. A z drugiej strony oczywiście to są relacje budowane z miastem i partnerami biznesowymi Pogoni, bo Pogoń to nie tylko właściciele, ale także sponsorzy, partnerzy. Wiemy, że wiele podmiotów, wiele osób wspiera Pogoń w Szczecinie finansowo. Pakiet udziałowców też jest trochę większy niż tylko pan prezes Mroczek, więc no to wymaga oczywiście rozmów, dyskusji, no i pewnej wizji Pogoni. Ta wizja przez potencjalnego nabywcę akcji oczywiście jest jak najbardziej pozytywna. Chce wzmacniać klub, chce lokować też pewne swoje aktywności w Szczecinie i w Polsce. Do tej pory głównie w Kanadzie, w Grecji, w Turcji, w Hiszpanii. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Pogoń wiemy, że jest bardzo ważna dla naszego miasta. To taka sportowa perełka. Szczecina, mamy mnóstwo wspaniałych kibiców. Stadion właściwie na każdy mecz, nawet gdy Pogoń gra trochę słabiej, bo ten ostatni czas nie był najlepszy, jeżeli chodzi o efekty sportowe. Ósme miejsce na tą chwilę nie bardzo nas satysfakcjonuje. Chcielibyśmy, żeby Pogoń była na pudle. Do tej pory, przynajmniej ostatnie lata, byliśmy bardzo blisko albo na pudle, więc chcielibyśmy to kontynuować. Wiem też, że pan prezes Mroczek nie rozstanie się z klubem, tylko będzie jeszcze wspierał zarząd, jeśli dojdzie do tej transakcji. Więc ja trzymam kciuki. Miasto Szczecin nie jest udziałowcem Pogoni, więc jakby nie uczestniczymy bezpośrednio w tych rozmowach, ale...
Ale wasz stadion.
Nasz stadion, oczywiście, no stadion jest dla klubu dużym wysiłkiem budżetu miasta zrealizowany, ale ten stadion też jest atutem. Trzeba powiedzieć jasno, że panu Aleksowi ten stadion się podoba. Podoba
się klimat. A jest szansa, że będzie stadion miał swojego tytularnego sponsora?
Pracujemy nad tym cały czas. Mieliśmy paru partnerów w tej dyskusji. Nie jest to proste. Natomiast liczymy na to, że ta atrakcyjność stadionu jednak przekona inwestorów. Też nasze warunki są dość wyśrubowane, zatem też nie każdą ofertę chcemy przyjmować.
No i przenosimy się ze sportu szybko do kultury. Dyskusja przetoczyła się przez miasto, jeśli chodzi o Teatr Współczesny i Muzeum Narodowe. Pamiętam takie zapowiedzi, że w grudniu będą decyzje zapadać, że będzie spotkanie pana prezydenta z panem marszałkiem. Czy ono się już odbyło?
Spotkanie się odbyło. Temat prowadzi pan prezydent Biskupski. No w tej chwili musimy rozstrzygnąć, czy istnieje możliwość budowy teatru w tym miejscu. Są zgłoszone pewne wątpliwości, więc je trzeba przepracować, w szczególności z udziałem konserwatorów zabytków i miejskiego, i wojewódzkiego. No, mamy dwie takie alternatywy, ponieważ pan marszałek dysponuje pewną kwotą około 100 milionów złotych, która pochodzi ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę muzeum, więc możemy wykorzystać to do przygotowania nowej siedziby teatru. To by pozwalało nam w pewnej dającej się przewidzieć perspektywie rozpocząć i zakończyć ten projekt. Oczywiście wariant drugi to inna lokalizacja, czy ta na Łasztowni, czy jeszcze jakaś inna, ale to oczywiście wydłuża proces znacznie w czasie, dlatego że wówczas nie będzie wsparcia unijnego, no a nasza sytuacja budżetowa nie pozwala nam w tej chwili uruchamiać tak dużego projektu bez zewnętrznego wsparcia. Nowy teatr to jest wydatek rzędu przynajmniej 300 milionów złotych, gdybyśmy mówili o zupełnie nowym miejscu, więc sytuacja budżetu, wszyscy oglądamy ten budżet, dyskutujemy, za chwilę będziemy go uchwalać, jest dość trudna, więc musielibyśmy
to... Pan prezydent jest za którą wersją?
Wiman, oczywiście z punktu widzenia wizerunkowego oczywiście lepiej by było budować pewnie w nowym miejscu, z rozmachem podobnym do Filharmonii. Natomiast mam świadomość, że dająca się przewidzieć perspektywa finansowa nie pozwala nam tego zrobić, więc być może lepiej jest zrobić to wspólnie z marszałkiem. Oczywiście trzeba zadbać o to, żeby ten kompleks Muzeum Narodowego no, był wizerunkowy, bo to jest miejsce niezwykłe i oczywiście wymaga troski, wymaga dobrego konkursu. Natomiast trzeba pamiętać też, że budowa muzeum nie jest dokończona, tak? Ten budynek, który powstał od strony wałów, jest pewnym elementem. My być może jesteśmy przyzwyczajeni do tego widoku z tyłu, bo go widzimy od wielu, wielu
lat. Opatrzył się nam,
ale to rzeczywiście z tyłu nie wygląda za ciekawie, więc dopełnienie tego kompleksu teraz w XXI wieku jak najbardziej byłoby zasadne. Więc ta próba połączenia jest jakąś szansą. Zobaczymy, co z tej dyskusji wyjdzie. Powinniśmy podjąć decyzję w najbliższym czasie, bo też tego czasu na budowę nie ma za dużo, więc...
Ale jeszcze grudzień czy już styczeń?
Nie, myślę, że styczeń, dlatego że w tej chwili to zadanie jakby przejął pan prezydent Biskupski i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach te wszystkie warunki obiektywne, które trzeba uwzględnić, będą przemyślane i będziemy mogli z panem marszałkiem podjąć decyzję.
Zaczął pan już trochę o budżecie miasta. W środę sesja budżetowa Szczecina. Czego się pan spodziewał?
Spodziewam się przyjęcia budżetu oczywiście, dlatego że jest przedyskutowany. Nie budzi jakichś większych emocji. Oczywiście szereg sfer wymagałoby większych nakładów, no ale budżet jest taki, jaki jest. Zmiany dotyczące finansowania samorządu poszły w dobrym kierunku, ale to nie jest jeszcze to, co oczekiwaliśmy. Mamy zmianę systemu naliczania.
Mówi pan w kontekście zmiany władzy w Polsce.
Tak, zmiany władzy w Polsce. Mamy zmianę systemu naliczania udziału w podatkach. Już nie jest od podatków, ale od dochodów i to jest dobra zmiana. Natomiast oczywiście dalej jest niedofinansowana oświata w należytym stopniu. Oświata kosztuje nas około 1 400 000 000 w przyszłorocznym budżecie. Przy 4 400 000 000 budżetu. I prawie 400 milionów dokładamy do tej oświaty. Do tego komunikacja publiczna, która kosztuje około 500 000 000 złotych, więc to są te kluczowe wydatki. Co cieszy, to to, że na inwestycje przeznaczamy ponad 900 milionów złotych w budżecie przyszłego roku i prawie połowa tej kwoty pochodzi ze środków zewnętrznych, bo uruchamiamy pieniądze, które zostały nam przyznane na SDS, na trasę północną, na trasę zamkową i oczywiście będziemy wykorzystywali jeszcze cały czas środki unijne, bo ta nowa perspektywa dopiero właściwie rusza. Kluczowe inwestycje to oczywiście dokończenie torowisk, które trwa, to SDS, to żłobek na Pszczelnej, to jest właśnie trasa północna i trasa zamkowa.
Czyli korki znowu.
Wyzwaniem oczywiście będzie pozyskanie środków na most Kłodny, bo to jest bardzo ważna inwestycja. Pozwoli nam uruchomić łasztownię i pozwoli się przygotować do remontu mostu Długiego, bo to też nas w przyszłości czeka.
No ale korki nas czekają znowu, tak?
Miasto to jest organizm żywy. Nigdy nie będzie tak, że jakichś remontów nie będziemy prowadzić. Jak nie w tym, to w innym miejscu. Najważniejsze jest to, że już za parę dni rusza ulica Kolumba, więc pojawi
Pan
się...
Pan mówi już, wielu mieszkańców powie dopiero. No,
to zrozumiałe, że jesteśmy niecierpliwi. Sam korzystam z tamtej części miasta codziennie, więc myślę, że mnie też to boli. Natomiast no, jak każdy remont... Zdarzają się poślizgi. Kolumba to jest bardzo historyczna ulica, a zatem to, co znaleźliśmy pod ziemią, wielu nawet projektantów zaskoczyło, więc musieliśmy to poprawiać, ale na szczęście za parę dni uruchamiamy drogę i uruchamiamy tramwaj, a zatem trochę będzie łatwiej z Pomorzan dojechać do centrum Szczecina. Cały czas jeszcze Powstańców jest wyzwaniem, tam jeszcze te prace będą trwały dość długo. No ale mam nadzieję, że ten ostatni szlak zrealizujemy. Co jest ważne też, być może pojawią się jeszcze dodatkowe pieniądze, bo nie walczymy w Warszawie na torowiska. Mamy parę takich zadań torowych, które warto byłoby ruszyć. Tutaj myślę o trasie nadodrzańskiej, czyli Dibuła Firlika Ludowa, przynajmniej ten fragment chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić, ponieważ tam się pojawiają inwestycje i jakość tych torowisk, szczególnie na Stalmacha, jest wyjątkowo słaba.
Szybki tramwaj dalej na Prawobrzeże dojedzie, czy na razie to
jest? Na razie nie planujemy, dlatego że nie ma na to środków finansowych. Jest koncepcja do Kijewa, ale na pewno nie uruchamiamy jej w budżecie 25 roku. Pewnie to jest projekt na nową perspektywę, czyli jeszcze następną.
Panie prezydencie, to jak to jest z tą komunikacją miejską, bo tam cały czas chyba dosyć duże dziury finansowe. Wiem, że ostatnio była taka duża petycja chociażby personelu i pacjentów szpitala w Zdunowie, żeby przywrócić linię G, ale szans chyba nie ma na to.
Znaczy nad tematem siatki połączeń pracuje pan prezydent Kadłubowski. Zobaczymy, co przyniesie ta analiza. Linia G to jest, jak dobrze pamiętam, około 2 milionów złotych w skali roku. Tam mamy dwa autobusy, jak dobrze pamiętam, 73 chyba i 93. One oczywiście nie dojeżdżają do centrum. I to jest taki problem, że no, dobrze by było, żeby z każdej dzielnicy autobus czy komunikacja publiczna była bezpośrednio do centrum, bez konieczności przesiadki. Nie zawsze to jest możliwe. Więc pracujemy nad tym, zobaczymy, co z tej analizy wyjdzie. Tak jak powiedziałem, kwota około 500 000 000 złotych na komunikację, gdzie z biletów przed podwyżką, przypomnę, że w przyszłym roku mamy niestety podwyżkę cen biletów, to daje, przychody są z tego na poziomie 70 paru milionów złotych. Więc widzimy, ile miasto dopłaca, właściwie cały podatek od nieruchomości, można powiedzieć, zbierany w mieście, wkładamy w komunikację publiczną. Więc to są ogromne koszty. Na szczęście udało się trochę poprawić frekwencję wśród kierowców i motorniczych, bo pozyskaliśmy sporo osób, więc mogliśmy powrócić do trochę lepszych i bardziej przyjaznych dla mieszkańców rozkładów jazdy. I tu, jeżeli chodzi o tramwaje i autobusy, więc będziemy tę tendencję podtrzymywali. Są kolejne regulacje płac, więc myślę, że to też będzie podnosiło atrakcyjność pracy w komunikacji publicznej. To nie jest łatwa praca, więc nie jest łatwo pozyskać pracowników, ale to się dzieje. No i zobaczymy. Na pewno musimy się tej siatce przyglądać. To, co się udało, to jest uruchomienie SKM-ki, która ruszyła w tym roku. Co prawda nie w pełnym zakresie, bo to najważniejszy jest dla nas ten odcinek od dworca głównego do Polic, bo on pozwoli wjechać w miasto i jakby troszeczkę uruchomić różne przestrzenie, usprawnić na przykład dojazd z Kolwina czy z Tołczyna do centrum Szczecina, bo on się skróci o połowę praktycznie. Natomiast to jeszcze przed nami, to jest dopiero rok 2026. Natomiast już dziś można korzystać z tych połączeń ze Stargardu, Goleniowa i Gryfina do stacji Szczecin Główny. Więc to też jest jakaś alternatywa również dla mieszkańców Prawobrzeża, bo przypomnę, że ten pociąg przejeżdża również przez stację Załom, więc od tamtej strony też można się dostać do centrum Szczecina.
A w ścisłym centrum te autobusy przeładowane, mimo że bywają przegubowe, to tłumy.
Staramy się dokładać te autobusy w godzinach szczytu. Mam świadomość, że nie jest to proste, dlatego bardzo ważna jest komunikacja tramwajowa. Tramwaje jednak mają dużo większą przepustowość pasażerską. Możemy ponad 200 osób wprowadzić do takiego swinga, który rzeczywiście zastępuje, możemy powiedzieć, że praktycznie 3 autobusy, więc to jest ten element, który szczególnie w komunikacji prawy, lewy brzeg jest ważny, dlatego ten tramwaj z turkusowej według mnie spełnia swoją rolę. Oczywiście dobrze by było, gdyby był jeszcze dalej do Kijewa, wtedy moglibyśmy jeszcze więcej pasażerów przetransferować po szynach i to jest ważny kierunek naszego rozwoju. Natomiast na pewno przy tej siatce będziemy przyglądali się tym szczególnie obciążonym liniom 75 czy 107, które są dość obładowane. No niestety też przepustowość przystanków jest określona w godzinach szczytu. Szczególnie tutaj myślę o tych przystankach na północ Szczecina. rejon Komuny Paryskiej, Rotryckiej, to są te przystanki, gdzie tych autobusów jedzie bardzo dużo i w godzinach szczytu, no niestety tam mamy kłopoty i tych pasażerów rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo.
Pan Krzysztof na naszym radiowym Facebooku wytyka panu, że obiecywał pan nie wprowadzenie strefy czystego transportu, a już znamy datę, kiedy ta strefa czystego transportu w Szczecinie będzie, a z kolei pan Dariusz Olek z Konfederacji ostatnio w rozmowie pod krawatem zastanawiał się głośno, po co Szczecinowi strefa czystego transportu, skoro my mamy tak czyste powietrze.
No oczywiście, że Szczecin akurat, jeżeli chodzi o jakość powietrza, wypada nieźle. Jesteśmy miastem, w którym są wiatry, jesteśmy blisko dużych akwenów wodnych i też zabudowa naszego miasta, ta przebudowa z końcówki, z przełomu XIX-XX wieku spowodowała, że mamy, można powiedzieć, lekki przeciąg, więc to powoduje, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż Kraków na przykład. Natomiast strefa czystego transportu jest nam potrzebna po to, żeby nie tylko dbać o jakość powietrza, bo ona nie będzie wielka. Nie planujemy dużej strefy, natomiast to nam pozwala pozyskiwać środki unijne. Przypomnę, że jeden tramwaj to jest wydatek 12 milionów złotych. Jeżeli chcemy wchodzić w autobusy elektryczne czy autobusy wodorowe w przyszłości, to też są grube miliony. Jeśli policzymy, że codziennie wyjeżdża około 110 tramwajów razy 12 milionów, to proszę zobaczyć, jakie kwoty musielibyśmy angażować z budżetu miasta Szczecina. Więc tutaj wsparcie unijne jest bardzo, bardzo pożądane i daje efekty, bo przecież wszystkie inwestycje torowe choćby robimy ze wsparciem unijnym. Więc jeżeli chcemy z tego korzystać, powinniśmy iść w tym kierunku, aby taką strefę w Szczecinie powołać.
Panie prezydencie, chciałbym trochę zmienić temat. Wyciągnie pan konsekwencje wobec urzędników, którzy pomylili się w sprawie tego czynszu? Chodzi o lodowisko na Słonecznym?
Pani prezydent Rzodkowska zajmuje się tym tematem, więc z całą pewnością wyprostujemy sytuację.
To miała być podwyżka o 500%.
Przepraszamy oczywiście dzierżawcę. Takie sytuacje się zdarzają i oczywiście reprymenda się z tego tytułu należy. Natomiast zawsze warto, gdy coś takiego widzimy, po prostu zadzwonić, sprawdzić, bo...
A to była faktycznie pomyłka, czy ktoś się wycofał rakiem, bo się zrobiło głośno?
Nie. Była pomyłka. Podwyżka była, ale nie aż tak istotna, jak rzeczywiście przekazali to dzierżawcy gruntu. Jeszcze raz podkreślam, mamy tysiące umów, więc może się tak zdarzyć i za to oczywiście przepraszam. I myślę, że urzędnicy i mogą niektórzy posypać głowę popiołem.
A skoro jesteśmy przy lodowisku, to zapytam, czy jest szansa na to, żeby w Szczecinie powstało całoroczne lodowisko? Wiem, że i rodzice dzieciaków, którzy chociażby grają w hokeja na lodzie, muszą jeździć do Berlina, żeby dzieci mogły ćwiczyć, ale też mamy jazdę figurową i całoroczne potrzeby ćwiczenia. Przy torze kolarskim jest szansa?
No, oczywiście, że jest to ciekawy pomysł, ciekawy projekt, natomiast musimy patrzeć na nasze możliwości finansowe dziś. Mamy w tej chwili SDS w modernizacji.
Minister sportu obiecał, że dołoży do takiej inwestycji.
Minister sportu, cieszymy się, że wspiera bardzo miasto Szczecin, bo rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się środki i tak jak pojawiały się u nas bardzo rzadko za poprzedniego rządu, tak teraz są i za to panu ministrowi Interesowi dziękuję. Natomiast my musimy po kolei realizować te projekty, które są przed nami, które są na stole. Tak? Mamy w tej chwili SDS, mamy remont zadaszenia toru kolarskiego, mamy Świt, mamy Arkonię, mamy szereg jeszcze innych drobnych modernizacji. Na tym się musimy skupić w tej chwili, więc myślę, że ten projekt musi stać w kolejce w tej chwili, poczekać na środki finansowe.
Lodowisko za kilka lat.
Myślę, że tak, dlatego że to jest wydatek paru dziesięciu milionów złotych z całą pewnością, a w tej chwili takich środków nie mamy. Te obiekty, które już mamy, też wymagają pewnych modernizacji, więc ten plan musi być realizowany po kolei. Jeszcze korty tenisowe, które nie są dokończone, więc chcielibyśmy naprawdę bardzo wiele rzeczy jeszcze zrobić, natomiast nie wszystko od razu.
To w tej rozmowie naszej pod krawatem jeszcze szczypta polityki był okej samorząd, jest okej Polska.
Tak, nasza formacja i nasze stowarzyszenia zmieniły swoją nazwę na okej Polska. po to, żeby bardziej otworzyć się na różne środowiska w kraju. Ta inicjatywa rozwija się przyzwoicie. W tej chwili jesteśmy w 10 województwach. Mamy około 30 organizacji związanych przede wszystkim z samorządem. No i będziemy zabiegali o kolejnych partnerów, o kolejnych członków po to, żeby w wyborach samorządowych oczywiście być istotną siłą, która będzie mogła w wielu samorządach, gminach, powiatach i województwach wystartować ze swoimi listami. Nie wykluczam też oczywiście zaangażowania w wybory parlamentarne, bo jak się okazuje, samorząd trzeba wspierać również na tym szczeblu. W tym parlamencie mamy trochę samorządowców, ale jeszcze tego wsparcia nie czujemy jako samorządowcy.
A piętro wyżej? Kandydat na prezydenta? To już za dużo?
Myślę, że ta liczba kandydatów już jest spora w naszym kraju. Te wybory prezydenckie w mojej ocenie znów będą wyborami pomiędzy dawnymi rządzącymi i dawną opozycją, a obecnie rządzącymi i obecną opozycją, więc tutaj rozgrywka się w tej przestrzeni będzie działa. Oczywiście będziemy uczestniczyli w tych wyborach, zachęcając Polaków do pójścia do urn. Mnie na przykład cieszy, że w ostatnich wyborach parlamentarnych ta frekwencja przekroczyła grubo ponad 70%, więc to jest przejaw odpowiedzialności za państwo. Natomiast oczywiście dla nas samorządowców ważne jest to, żeby Polska zmieniała się cały czas w dobrym kierunku i żeby samorząd był coraz silniejszy, bo to była najbardziej udana reforma, jaka w Polsce została kiedykolwiek przeprowadzona. Samorząd polski jest jednym z najlepiej skonstruowanych w Europie i trzeba dać mu szansę. W dzisiejszych czasach, gdy brakuje nam środków, gdy brakuje nam kompetencji w różnych przestrzeniach, to samorząd pojawia się jako ten, który jest najbliżej mieszkańców. O tym rządzący powinni pamiętać, a niestety tak nie jest.
I żeby nie kończyć polityką, to jeszcze na koniec chciałbym zapytać tak trochę grudniowo. Pani Sylwia pisze, że nasze miasto wygląda ubogo w tym roku.
Jesteśmy,
kiedyś byliśmy jednym z najlepiej oświetlonych
jesteśmy
miast.
Miastem, które rzeczywiście wiele oszczędności poczyniło w zakresie takich wydatków marketingowych i wizerunkowych. W tym roku jesteśmy dość skromni rzeczywiście, jeżeli chodzi o oświetlenie świąteczne. Parę choinek się pojawiło, parę miejsc, które oświetliliśmy i parę ulic, natomiast w tym roku postanowiliśmy jeszcze zrobić to skromnie. W przyszłym roku troszeczkę zaczniemy rozbudowywać to oświetlenie świąteczne miasta. No, w przypadku różnych zadań, które przed nami, no, wybieramy te, które dają pewien efekt bezpośrednio dla mieszkańców. Te kwestie wizerunkowe są trochę z tyłu, to prawda, także przykro mi, że może nie jesteśmy w tej chwili najbardziej takim wizerunkowym, najpiękniej oświetlonym miastem w Polsce, ale będziemy to powoli zmieniali.
A miejski Sylwester wróci kiedyś jeszcze?
Trudno powiedzieć. W tym roku podjęliśmy decyzję, że nie robimy, z uwagi na to, że to jest wydatek paruset tysięcy złotych. Też były różne głosy na ten temat, że lepiej przeznaczyć to na kulturę, czy na inne cele, i tak się stało. Tak się stało w tym roku, więc myślę, że będziemy to rozważali w przyszłym, ale decyzja jeszcze nie zapadła.
To na razie o atmosferę świąteczną dba jarmark bożonarodzeniowy w Szczecinie, który chyba się przyjął coraz bardziej.
To prawda, jarmark robi swoją pracę. Myślę, że staje się coraz bardziej popularny i mam nadzieję, że no będziemy go twórczo kontynuować i rozwijać.
Ja też wręczyłem panu prezydentowi zaproszenie na nasz koncert, który odbędzie się w środę, Magia Świąt z Radiem Szczecin. Szczecińscy artyści, kolędowanie i te takie polskie i takie trochę amerykańskie. I jeszcze na koniec naszej rozmowy prezent, bombka z logo Radia Szczecin. Proszę bardzo,
dziękuję,
panie prezydencie.
I życzę radosnego świętowania wszystkim radiosłuchaczom i panu i całej redakcji również.
Dzięki wielkie. Moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem był prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.